Rozdział 37. Katakumby świętego Sebastiana. Chyba jeszcze nigdy Franc nie przeżył tak gwałtownej zmiany nastroju, tak nagłego przejścia od wesołości do smutku, jakie nastąpiło w tym momencie. Rzym, niby pod magicznym tchnieniem demona nocy, zamienił się w olbrzymi grobowiec. Zaległy ciemności, tym bardziej intensywne, że księżyc, będący akurat w trzeciej kwadrze, miał wzejść około 11. Ulice, którymi jechał młodzieniec, spowijał tedy głęboki mrok. Niedaleko miał zresztą do domu. Po 10 minutach powóz jego, a raczej hrabiego, stanął przed hotelem londyńskim. Obiad czekał. Franc siadł do stołu, ponieważ Albert uprzedził go, że nie wróci wcześnie. Imcz Pastrini, przywykłszy, że jadali razem, spytał o przyczynę nieobecności towarzysza. Franc zbył go, powiadając, iż Albert skorzystał z czyjegoś zaproszenia, które otrzymał onegdaj. Nagłe wygaśnięcie Mokolti, ciemność, która zastąpiła światło, cisza, co pojawiła się po gwarze, zostawiły w duszy Franca jakiś smutek, niewolny od niepokoju. Zjadł obiad w milczeniu, mimo profesjonalnej troskliwości hotelarza, który zajrzał kilka razy, informując się, czy Franc czegoś nie potrzebuje. Franc postanowił czekać na Alberta, dopóki to będzie możliwe. Zamówił więc karetę dopiero na 11, prosząc Imcz Pastriniego, by uwiadomił go, gdy tylko Albert zjawi się w hotelu. O 11 Alberta jeszcze nie było. Franc przebrał się i pojechał, uwiadomiwszy hotelarza, że spędzi noc u księcia Bracciano. Dom księcia Bracciano zalicza się w Rzymie do najmilszych. Księżna, wywodząca się z ostatnich kolonnów, czyni tutaj honory z nieopisaną gracją i taktem, dlatego recepcje u niej cieszą się europejską sławą. Franc i Albert zjawili się w Rzymie z listami polecającymi do księcia. Gospodarz zapytał więc od razu Franca, gdzie się podział jego towarzysz podróży. Franc odpowiedział, że rozstał się z nim, kiedy gaszono Moccoli i że stracił go z oczu na Via Macello. I nie wrócił dotąd? Spytał książę. Czekałem na niego aż do tej pory. A wiesz pan, dokąd poszedł? Raczej nie. Zdaje mi się jednak, że miał coś na kształt schadzki. O, do diabła! Zawołał książę. Niedobry to dzień, a raczej noc, na późne eskapady, nieprawdaż, pani hrabino? Ze słowami tymi zwrócił się do hrabiny G., co przybywszy właśnie spacerowała wsparta na ramieniu brata księcia, pana Torloniego. Przeciwnie, uważam, że to noc urocza, odrzekła hrabina, a tutaj zaproszeni będą się żalić tylko na jedno, że minęła zbyt szybko. Ależ ja nie mówię o moich gościach, uśmiechnął się książę. Mężczyznom nic tu nie grozi, prócz tego, że zakochają się w pani. Kobiety zaś tylko pochorzują się z zazdrości, widząc panią hrabinę tak piękną. Mówię o tych, którzy upędzają się po ulicach Rzymu. Mój Boże, któż by teraz upędzał się po ulicach? Można spotkać tylko idących na bal. Nasz wspólny przyjaciel, pani hrabino, Albert de Morcerf, oznajmił Franc, z którym rozstałem się o 7 wieczór, kiedy pogonił za pewną tajemniczą nieznajomą. Nie widziałem go od tej pory. Jak to i nie wiesz pan, gdzie się podziewa? Nie mam pojęcia. Ma przy sobie broń, ależ skąd jest w kostiumie pajaca? Nie puściłbym go, będąc na pańskim miejscu, ozwał się książę. Znasz pan Rzym lepiej niż on. Mógłbym z takim samym powodzeniem zatrzymywać konia, który wygrał dziś wyścig, odparł Franc. A ponadto, czy imaginujesz pan sobie, że mu się coś stanie? Kto wie, ciemności choć oko wykol, a z Via Macello 2 kroki do Tybru. Francowi dreszcz zmroził krew w żyłach. To, co mówili książę i hrabina, utwierdzało go w niepokoju. To też, mości książę, powiedziałem w hotelu, że będę miał zaszczyt spędzić noc w pańskim domu. Gdyby Albert powrócił, zaraz tu przyślą wiadomość. O, zdaje się, że lokaj poszukuje właśnie pana. Książę nie mylił się. Spostrzegłszy Franca, lokaj podszedł do niego. Ekscelencjo, właściciel hotelu kazał uwiadomić pana, że posłaniec z listem od pana hrabiego de Morcerf czeka. Z listem od hrabiego? Wykrzyknął Franc. Tak. A cóż to za posłaniec? Nie wiem. Czemu nie przyniósł mi tutaj listu? Nie udzielił mi w tym względzie żadnych wyjaśnień. I gdzież ten posłaniec? Umknął, zobaczywszy, jak wchodzę na salę balową, żeby uwiadomić jaśnie pana. O Boże, nie zwlekaj pan, zawołała hrabina, zwracając się do Franca. Pewnie zdarzyło się biedakowi coś złego. Tak, tak, biegnę już. A powrócisz pan do nas z wieścią? Spytała hrabina. Tak, jeśli sprawa okaże się błaha, w przeciwnym razie sam nie wiem jeszcze, co zrobię. Tak czy inaczej zalecam ostrożność, rzekła hrabina. O, niechże pani hrabina będzie spokojna. Franz wziął cylinder i wybiegł. Odsyłając powóz, kazał zajechać o drugiej, ale na szczęście pałac księcia Bracciano stoi na rogu Corso i Placu Świętych Apostołów, o 10 minut drogi od hotelu londyńskiego. Zbliżając się do hotelu, Franz ujrzał pośrodku ulicy jakiegoś człowieka. Nie wątpił przez moment, iż był to wysłannik Alberta. Owego człowieka spowijała obszerna peleryna. Podszedł do niego i ku zdumieniu Franza nieznajomy przemówił pierwszy. Czego ekscelencja sobie życzy? Ozwał się i cofnął o krok, mając się jakby na baczności. Dla mnie to chyba przyniosłeś pan list od wicehrabiego de Morcerf.
Tu ekscelencja mieszka w hotelu Pastriniego?
Tak.
Jest towarzyszem podróży wicehrabiego?
Tak.
A nazwisko ekscelencji?
Baron Franz de Pinay.
Tak, to do waszej ekscelencji ten list jest adresowany.
Mam odpowiedzieć? Spytał Franz, odbierając list.
Tak, przyjaciel pański ogromnie na to liczy.
To chodź pan do mnie, odpiszę zaraz.
Wolę tu poczekać. Roześmiał się wysłannik.
Czemuż to?
Ekscelencja zrozumie sam, jak przeczyta.
Więc będziesz pan tu czekał?
Na pewno.
Franz wszedł do hotelu. Na schodach spotkał imć Pastriniego.
No i jak? Zapytał. O co panu chodzi? Rzekł Franz.
Widział się pan z człowiekiem, który chciał z panem mówić w imieniu pańskiego przyjaciela?
Tak, oddał mi ten list. Każ panu mnie zaświecić, jeśli łaska.
Hotelarz zawołał służącego i kazał mu iść przodem ze świecą. Imć Pastrini był tak wystraszony, że widząc to, Franz pragnął tym pilniej przeczytać list. Gdy świeca zabłysła, rozłożył papier. List był pisany ręką Alberta i nosił jego podpis. Franz odczytał go dwakroć, tak był zaskoczony. Oto ów list. Mój drogi, otrzymawszy list niniejszy, bądź łaskaw wyjąć z mojego pugilaresu, który znajdziesz w czworokątnej szufladzie kantorka, list kredytowy, a gdyby okazał się niewystarczający, dołącz do niego swój. Pobiegnij do Torloniego, odbierz natychmiast 4000 piastrów i wręcz je oddawcy tego listu. Ważne, aby suma dotarła do mnie bez chwili opóźnienia. Nie nalegam więcej, licząc na ciebie, jak ty na mnie. Postscriptum, I believe now in Italian banditti. Twój Albert de Morcerf. Niżej widniał dopisek skreślony obcą ręką po włosku. Jeśli o 6 rano 4000 piastrów nie będą w moich rękach, o 7 hrabia Albert żyć przestanie. Luigi Vampa. Drugi podpis wyjaśnił Francowi wszystko. A pojął też, czemu wysłannik wzdragał się pójść za nim. Na ulicy czuł się bezpieczniej niż w pokoju. Albert dostał się w ręce słynnego herszta bandytów, w którego istnienie tak długo nie chciał uwierzyć. Nie było czasu do stracenia. Podbiegł do kantorka, otworzył go, w oznaczonej szufladzie znalazł pugilares, a w pugilaresie list kredytowy. Opiewał na ogólną sumę 6000 piastrów, ale z owych 6000 Albert wydał już 3. Franz nie posiadał listu kredytowego. Mieszkał we Florencji. Do Rzymu przybył na jaki tydzień, zabierając około 100 ludwików, z których została mu najwyżej połowa. Brakowało więc do żądanej kwoty z 800 piastrów. To prawda, że w podobnym wypadku Franz mógł liczyć na uprzejmość panów Torlonich. Wybierał się więc już, nie marnując ani chwili, do pałacu Bracciano, gdy nagle olśniła go pewna myśl. Przypomniał sobie o hrabi Monte Cristo. Franz miał już posłać po imć Pastriniego, ale gospodarz stanął właśnie w progu. — Mój drogi panie Pastrini — spytał żywo. — Jak się panu zdaje, czy hrabia jest u siebie?
— Tak, ekscelencjo, wróciło właśnie.
— A czy już zdążył się położyć?
— Chyba nie.
— To zadzwoń do jego drzwi, jeśliś pan tak dobry, i spytaj, czy nie zechciałby mnie przyjąć. Imć Pastrini pokwapił się wypełnić zlecenie. Po 5 minutach wrócił. Hrabia oczekuje waszej ekscelencji, oznajmił.